Kochani, do podjęcia tematu, o którym będę dzisiaj mówił, zachęciło mnie kilka rozmów. Przede wszystkim na grupie domowej, bo tam mamy naprawdę niesamowite rozmowy. Dzielenie się swoimi poglądami jest czymś naprawdę cudownym, a ćwiczenie się w słuchaniu, to już powiem wam, naprawdę dobra szkoła. Ale także i tutaj w kościele czasami poruszamy pewne tematy, także i takie doktrynalne. I to mnie wszystko pobudziło, aby dzisiaj powiedzieć wam o, nazwałem to, odkryj prawdziwą radość. I myślę, że powolutku będę pewne przesłanie z tego odkrywał. Kiedyś ktoś powiedział, ja takie słowa gdzieś odnotowałem i gdzieś zakodowałem. Im więcej posiadamy radości, tym doskonalsi jesteśmy. Poproszę o ten slajd. Powiedział to Baruch Spinoza, pewien żydowski filozof holenderskiego pochodzenia. Inne przysłowie, akurat perskie, mówi: radosne serce wypełnia braki życia. Jest w tych stwierdzeniach pewna głębia, z którą chyba wszyscy się jesteśmy w stanie zgodzić, tak? Gdy jest w nas radość, lubimy to. Żyje się jakby lżej, wiecie, ramiona opadają, jesteśmy już nie tacy spięci, usta się rozluźniają nam, twarz, oblicze nasze tak troszkę bardziej jaśnieje. Czujemy się po prostu silniejsi. Łatwiej, odważniej nam podejmuje się wszystkie decyzje. Łatwiej przebacza się drugiemu człowiekowi. No i co często inne przysłowia podkreślają, jesteśmy zdrowsi. Prawda? Jeżeli jest w nas radość, uśmiech potrafi czasami naprawdę pobudzić i przydać nam takiej siły do walki i takiego przełomu w walce o zdrowie. Ale czytamy w liście do Galacjan 5:22 taki werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość i jeszcze tam 7 innych uczuć i zachowań. Jak to się skupić na tym, co mówi początek? Miłość i radość. Wiecie, to nie jest przypadek, że radość jest akurat na drugim miejscu, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, tak? Bóg zaplanował dla nas radość. On jest owocem Ducha Świętego w życiu człowieka. A jeżeli Stwórca, nasz tatuś w niebie, pamiętajmy, kim on jest, coś planuje, to na pewno robi to na maksa i z przytupem. Bo on zawsze robi najlepsze rzeczy, bo on ma najdoskonalsze spojrzenie w każdą sprawę. Bo robi to dla nas, dla swoich ukochanych dzieci. A czegóż rodzic nie byłby w stanie zrobić dla swojego ukochanego dziecka? Możemy cieszyć się z różnych rzeczy, mówiąc o radości. Możemy cieszyć się z powodzenia, z obfitości, z młodości, niektórzy jeszcze mogą się cieszyć, tak? Z miłości, z rodziny, z dzieci, z pokonanej walki, czyli po prostu ze zwycięstwa w jakiejś walce. Możemy cieszyć się z uzdrowienia i wiecie, i z wielu jeszcze innych rzeczy, ale ta radość, ona zawsze w jakiś sposób jest ograniczona, bo przechodzimy przez różne okoliczności i z pewnych rzeczy się cieszymy, ale później przychodzą różnego typu inne sytuacje i czasami ta radość w nas może zaniknąć. Ale jest pewien szczególny powód radości, który możemy mieć na co dzień. Ale możemy go nie dostrzegać. Bo może być troszkę zasłonięty właśnie tymi wszystkimi innymi radościami i troskami, które przychodzą na nasze życie. Ta radość to radość ze zbawienia. Tak naprawdę to powinna być pierwsza radość, która się w nas pojawia, gdy otwieramy swoje oczy po pięknym śnie. To radość dlatego szczególna, bo ona przypomina nam 3 elementarne rzeczy. Naszą niewinność, naszą tożsamość i naszą świętość. Gdy budzę się rano i jestem świadomy tego, że jestem niewinny, że jestem Bożym dzieckiem i że Bóg uznał mnie już za świętego ze względu na swojego Syna, to następna myśl, która garni mi się do mojego wyznania, jest to, co dzisiaj śpiewaliśmy. Werset z listu do Rzymian. Jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko mnie? Powiedzcie mi, czy ma wtedy znaczenie, czy stajemy lewą, czy prawą nogą? Nie. Nie ma siły, nie ma mocy, ani nie ma osoby, która mogłaby nas oddzielić od miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Nie ma. Ta miłość się zaczęła, trwa i nigdy się nie skończy. Nic nie może nas odłączyć od Jego miłości. Jego plan wobec nas kilka razy był tutaj przedkładany fragment z Księgi Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Jego plan wobec nas to plany o pokoju, a nie o niedoli. To jest z Biblii Nowe Przymierze. Bóg mówi, chcę wam dać szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Zwróćcie uwagę, czy nie chcielibyśmy takich ludzi mieć wokół siebie? A czy okazuje się, że my możemy tak mieć, dlatego że Bóg taki plan ma wobec każdego z nas. Ale był pewien poranek u pewnego człowieka. Prawdopodobnie takich poranków było bardzo dużo u bardzo wielu ludzi i prawdopodobnie także i u nas. Może dzisiaj ktoś z was miał taki poranek. To taki niemiły poranek, gdy nie było w naszym sercu radości ze zbawienia. Dla wielu ludzi żyjących wokół nas, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, kiedy wyjdziemy, nie wiem, do galerii, na miasto, gdziekolwiek, to jest stan codzienny, że nie ma tej radości. Ta radość wypełniana jest właśnie tymi innymi, codziennymi radościami i pogonią. Oni nie odczuwają z tego powodu żadnych braków. A co się dzieje w człowieku, gdy nie ma w nim radości ze zbawienia? W sumie, aby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba najpierw być świadomym tego, czym jest zbawienie. Bo przecież nie chodzi tutaj o radowanie się z samego słowa zbawienie, bo w naszym kościele mówią zbawienie. My nie radujemy się samym słowem tutaj. My nie radujemy się z tego, że dzieło Jezusa było na krzyżu. To nie jest źródło naszej radości. Nie. My radujemy się z konsekwencji, z rezultatu tego największego w historii świata wydarzenia. A więc zbawienie. Po grecku to słowo wypowiadamy soteria. I z tego tłumaczenia greckiego oznacza nic innego jak zwolnienie, uratowanie, zachowanie kogoś. I dokładnie te słowa, zwolnienie nas, uratowanie nas, zachowanie nas przed upadkiem miał Bóg, który planował nasze życie. Który przewidział ten fakt zbawienia, wybawienia świata. Dlatego mówimy o łasce Jego wobec nas. Więc po kolei, po pierwsze, zbawienie to usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to termin, mógłbym powiedzieć, prawniczy, bo tam najczęściej się z tym zetkniemy. Każdy winny bądź podejrzany, kiedy stanie przed sędzią, chciałby usłyszeć wyrok usprawiedliwiony. Kto wobec tego jest tym winnym, a kto jest tym sędzią? Biblia nam mówi o tym, że sędzią jest Jezus, którego Bóg ustanowił, aby gdy zakończy się czas, rozsądził każdego człowieka, który złamał, bądź nie, prawo ustanowione przez Boga. I czytamy w pierwszej księdze Samuela 2:25. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Czytamy w księdze psalmów i tam jest wielokrotnie powtarzany ten werset, ale czytamy werset 6 z 50 rozdziału. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. I Dzieje Apostolskie 10:42. Przykazał nam też, to mówi uczeń Jezusa o samym Jezusie, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On, Jezus, jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Kto jest winnym? Cała ludzkość. Każdy człowiek. Bóg Ojciec stworzył ziemię i wszystko, co ziemię napełnia. Także człowieka. Stworzył go na swój obraz i pragnął, aby człowiek miał tą samą radość ze stworzenia, które miał sam on, Ojciec. Dlatego ustanowił od początku pewne zasady. Dał człowiekowi, pierwszym ludziom, pewne wytyczne, które miały mu pomóc każdego dnia. Z biegiem historii świata przekazywał tego, czego oczekuje, co jest dobre, co jest złe, ale okazało się, że już na samym początku człowiek okazał się nieposłuszny. I okazało się, że niestety nie dotrzymuje swojego słowa aż do tej pory. Biblia mówi w liście do Rzymian, 3:10, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ponieważ karą za to nieposłuszeństwo wobec Boga, które nazywamy grzechem, bo nieposłuszeństwo wobec Boga jest grzechem, ponieważ karą jest śmierć, sam Bóg ustanowił, czy postanowił ponieść karę za nas. Karą była śmierć Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, którego On później miał moc wzbudzić z martwych. Kara więc za nasze grzechy i przewinienia została zapłacona. A każdy człowiek, który wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będzie zbawiony, mówi Słowo Boże. Jesteśmy usprawiedliwieni. Uniewinnieni z naszych złych uczynków i z naszych zachowań. Nie ze względu na nasze starania, ale dlatego, że Jezus zdecydował się wziąć naszą winę na siebie. Czy świadomość tego, jak będzie wyglądał sąd na koniec tego świata i świadomość, że żyjąc z Jezusem jesteśmy nieustannie usprawiedliwieni, niewinni przed Bogiem, pomimo może i naszych słabości, nie jest powodem do radości każdego poranka? Po drugie, zbawienie to odrodzenie i usynowienie. Co to oznacza? Grzech, który rodzi się w naszym życiu, zabił i zabija w nas duchowe życie, które łączyło nas z Bogiem. A przecież On jest duchem. Przyjęcie z wiarą natomiast życia Jezusa od nowa rodzi nasze duchowe życie. Dlatego mówimy, że zostaliśmy odrodzeni. Czytamy w pierwszym liście Jana. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Istotą tego odrodzenia jest nowe życie przekazane nam przez Boga Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, ale poprzez działanie Ducha Świętego w nas. To nie jest znowu nasze dzieło. My jesteśmy tylko odbiorcą tego życia. Jeżeli kiedykolwiek myślisz, że chciałbyś swoje życie zacząć od początku, to chcę ci powiedzieć, że masz taką szansę każdego poranka. Masz taką szansę w każdym momencie. Bo w każdym momencie twoje życie może się narodzić na nowo pod jednym warunkiem. Z Jezusem. Z Chrystusem. Twoje pragnienie zostanie spełnione. Widzimy tutaj też rolę Ducha Świętego, który ożywia nasze duchowe życie. Dlatego w liście do Rzymian 8:14 czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kolejne potwierdzenie, nasze usynowienie. Obecność Ducha Świętego w nas sprawia więc, że stajemy się z Bogiem rodziną. Że stajemy się częścią Bożej rodziny. To ma naprawdę fundamentalne znaczenie. Zostaliśmy więc usynowieni, albo inaczej mówiąc, zostaliśmy przybranymi dziećmi Boga. I to jest ciekawe z wszystkimi atutami, które za tym idzie. Czyli z życiem wiecznym. Niesamowite. Opieką samego Pana Boga, Jego zaopatrzeniem i obfitością, bo przecież wiemy, że Jego źródła są nieograniczone. I przede wszystkim otoczeni Jego miłością, przybrane dzieci Boga. Czy jest dla człowieka żyjącego na tym świecie jakaś lepsza alternatywa? Czy jest coś, co możecie sami stworzyć, albo ktoś wam może dać, co będzie bardziej trwalsze, bardziej bogatsze, bardziej obfitsze, bardziej zaspokajające wszystkie wasze najgłębsze potrzeby? Myślę, że nie. Czy to nie powinno pobudzać naszej radości o poranku? Ale jest jeszcze jedna trzecia rzecz wynikająca z dzieła łaski zbawienia. To uświęcenie. Świętość nie oznacza, jak się powszechnie sądzi czy mówi potocznie, że jest ktoś nieskończenie dobrym albo poświęcający się. Często właśnie ofiary nazywane są świętymi. Źródło słowa święty z greckiego czy z hebrajskiego pochodzi od słowa oddzielony od wszystkiego, co ziemskie i ludzkie. Albo oddany dla Boga. I to jest źródło słowa święty. Dlatego apostołowie nauczali, a my także tą naukę kontynuujemy, i ja to tutaj głośno powiem, że nasza ojczyzna jest w niebie. A tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami. Tu jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego, i Jego Króla, Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że kapłani w Starym Testamencie, którzy stawali przed Bogiem, przede wszystkim byli oddzielani od ludu, a po drugie musieli przejść proces oczyszczenia za każdym razem, kiedy mogli przed Bogiem stanąć. A teraz sam Bóg oczyścił nas świętą krwią Jezusa. Co możesz do tego dodać, ty, człowieku, i ja, człowieku? Ja nie mogę nic. Sam Bóg to uczynił. Oczyścił nas krwią Jezusa, która była zapłatą za nas. I uczynił nas współczesnymi kapłanami, abyśmy mogli codziennie stanąć przed Nim. Abyśmy mieli, tak jak tutaj dzisiaj wspomnieliśmy, zdartą zasłonę i odważnie stanąć przed naszym tatusiem, przed naszym ojcem, przed Duchem Świętym. Zostaliśmy uznani przez Boga z tego tytułu za świętych, bo Jezus jest święty. I czytamy w liście do Hebrajczyków 10:10. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Do kiedy? Raz na zawsze. Zostało dokonane. Nie musi być powtórzone. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni. To już jest czas przeszły. Dzieło zostało dokonane. Zostaliśmy uświęceni. Ale wiecie, ta świętość i to oddanie Bogu ma w ogóle jakikolwiek sens, gdy ma swój cel. A tym celem jest służenie Bogu, oddawanie Jemu chwały. Bo na cóż Bogu oddzielony lud, kiedy będzie chodził on swoimi drogami? Na cóż Bogu święci, którzy po tym oddzieleniu jeszcze bardziej się od Niego oddzielą? Więc jest to krok, który jest gdzieś przed nami. To wszystko, to oddzielenie, nasza świętość, oddanie Bogu i służenie Bogu, wiemy ze Słowa Bożego, że są Jemu miłe. Są dla Niego przyjemnością i radością. Jakie to wielkie wyróżnienie dla ludzi zbawionych. Czasami nie doceniamy tego, że jesteśmy święci. Wiecie, jak myślałem o tym, to sobie tak pomyślałem. Wybaczcie, mam nadzieję, że nie przekroczę tutaj żadnych progów. Wyobraź sobie, jakbyś oficjalnie o poranku otrzymał certyfikat z napisem. Wielkimi, złotymi literami, być może wygrawerowane na jakiejś metalowej płytce, żeby to było przyjemne i takie bardziej dostojne. Ambasador Królestwa Boga. Myślnik święty. I pod spodem. Posiada uprawnienia do reprezentowania spraw Królestwa Bożego w miejscu, gdzie przebywa. Kropka. Kochani, takie prawo otrzymaliśmy. To jest coś, co zostało nam nadane. Może tego nie jesteśmy tak świadomi bardzo, ale my mamy ten autorytet. Bóg to nam po prostu dał. Czy to nie jest powód do porannej radości? Bez względu na to, czy masz powód inny, rodzinny, finansowy, zdrowotny i tak dalej. Wszystkie te aspekty zbawienia, usprawiedliwienie, odrodzenie, usynowienie i uświęcenie, to dar Bożej łaski dla człowieka. Dla nas jest to za darmo, bo Jezus Chrystus już za to zapłacił. Wydaje się, że jest to za darmo, jednak cena była i to ciężka ta była ta cena. W czasach Starego Testamentu Bóg wybierał ludzi, których napełniał Bożym Duchem i udzielał im autorytetu. I to było dla nich to, o czym oni mówili, że są wybawieni. Bo Bóg, udzielając im autorytetu i napełniając ich Duchem Świętym, otaczał ich pełnym swoim błogosławieństwem. I każdy, kto czytał Stary Testament, wie, o czym mówimy. I teraz chcę wrócić właśnie do tego człowieka, który kiedyś obudził się rano i nie miał radości ze zbawienia. On musiał znać wartość wybawienia i wiedzieć, co utracił. Tą osobą był między innymi Dawid. Coś się w jego życiu wydarzyło, co spowodowało utratę przyznanych jemu praw i utratę radości jego serca. To był grzech. To było przestępstwo. To było cudzołóstwo z Batszebą i morderstwo jej męża Uriasza. Dawid jako król był ponad każdym człowiekiem w swoim kraju. Nawet w stosunku do innych narodów miał potężną władzę i panowanie. Wszyscy mieli respekt wobec niego właśnie ze względu na to, że Boża ręka była razem z nim. Ale ta władza i ta wolność w decydowaniu o różnych sprawach doprowadziła go do miejsca, w którym z zimną krwią, bo to trzeba powiedzieć, jak się czyta te wersety, 12 rozdziału drugiej Księgi Samuela. Z zimną krwią wykorzystał innych dla swojego egoistycznego planu i celu. Dla zaspokojenia swoich potrzeb. Gdy wydawał swoje decyzje, zapomniał tylko o jednym, ale jakże niezwykle istotnym szczególe, że jest tym, kim jest. Dlatego, że Boga. Dokładnie jak każdy ze zbawionych, jak każdy z nas. Nasza świętość i bycie Bożym dzieckiem wynika tylko z Bożej decyzji. O naszym uniewinnieniu przez Jezusa i napełnieniu nas Duchem Świętym nie mogliśmy sobie na to, ani nie możemy nadal zapracować. Wtedy, za czasów Dawida, a było to już prawie ponad 3000 lat temu, Dawid usłyszał takie słowa z ust proroka. Druga księga Samuela, 12 rozdział, 7-9 werset. Wtedy Natan rzekł do Dawida, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. I posłuchajcie tego. A jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Zwróćcie uwagę na Boże serce. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Dawid następnie został uświadomiony przez proroka o konsekwencjach swojego czynu i po pewnym czasie, kiedy zrozumiał swój błąd, kiedy powiedział, faktycznie zgrzeszyłem przeciwko Bogu, zaczął wołać. I ta modlitwa mnie właśnie pobudziła dzisiaj do tego, żeby o tym mówić. Księga Psalmów, 51 rozdział, będę czytał z przekładu Nowe Przymierze. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia i wesprzyj na nowo duchem żarliwości. W innych tłumaczeniach jest duchem ochoczym. To była bardzo głęboka modlitwa, świadoma braku. Dziś Duch Święty uświadamia nam każdego dnia nasze błędy, o ile mamy wrażliwość, żeby Jego w ogóle słuchać. Dla niego, dla Dawida, brak radości ze zbawienia to był wielki ból. I Bóg to widział w jego życiu. Na nasze szczęście, nasz Bóg nie jest jak, powiedziałbym, każdy człowiek, bo jeden może być doskonalszy i już dużo bardziej wrażliwszy i trochę przemieniony. Ale nie jest jak człowiek, który zaprze się i nie przebaczy. No bo przecież na jego oczach, wprost, z wykorzystaniem jego łaski, dobroci i obfitości. Nie. On, i to niezależnie, czy to dotyczy Dawida, czy innych sług po kolei, czy każdego z nas, on nas zbyt kocha, żeby nas odrzucić. Żeby posłać nas na śmierć. Chociaż zna naszą naturę i nasze słabości. Przewidział nasze upadki. Dlatego posyłając Jezusa, a przed Jezusem, posyłając na świat Jana, wskazał, aby głosili upamiętanie. Posłuchajcie, Jan głosił, Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 2 werset. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Kiedy Pan Jezus rozpoczął służbę, czytamy w Ewangelii Mateusza 4, rozdział 17, werset. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Czy to są inne słowa niż te, które mówił Jan? Przyszedł Syn Boży i wzywa wszystkich do upamiętania. Jego słowa są słowami, które powinny brzmieć także i dzisiaj. A gdy uczeń Jezusa Piotr zaczął głosić, posłuchajcie kolejnego wersetu. Dzieje apostolskie 2:38. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da ochrzcić się w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętanie to synonim dzisiejszego słowa pokuta. Dlatego może rozmawiając nawet na grupie, ktoś mi powiedział: ale w Biblii nic nie pisze o pokucie. Jest inne słowo wtedy użyte. To odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się w pokorze do Boga. Jest to ta sama droga, przez którą możemy doświadczyć i przyjąć Boże wybawienie po raz pierwszy, Boże zbawienie. Jest to ta sama droga, przez którą możemy doświadczyć wybawienia i radości po każdym upadku. Poprzez upamiętanie, czyli pokutę, która wiąże się z naszym szczerym żalem. Szczerze, gdzieś we wnętrzu swoim żałujemy, że popełniliśmy ten błąd. Uznajemy, że to była pomyłka w naszym życiu. Ale także szczerze pragniemy wymazania tego grzechu, dlatego że świadomi jesteśmy tego, że on jest pewną przeszkodą. On może nas oddzielać od rzeki, która z Bożej strony płynie do nas. To jest też droga, aby odzyskać codzienną radość z naszego zbawienia. To droga, z którą warto korzystać każdego dnia. To droga, w którą warto wejść, kiedy rano się wstanie i w sposób uniżony: Panie, jeszcze raz przepraszam Ciebie za to, co było wczoraj. Nie pozwól, aby dzisiaj po prostu nawet dotknął myślami tej sprawy. Księga Psalmów, dalej modlitwa króla Dawida, 19 werset, 51 psalm. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Dawid poznał Boże serce. Wiedział o tym, że człowiek skruszonego serca znajdzie uznanie, zwróci uwagę naszego cudownego Ojca. I Dawid z tej drogi skorzystał. Skorzystał nie jeden raz, skorzystał wielokrotnie, kiedy popełniał błędy. I wróciła do niego jego radość. Wrócił także i autorytet Boży nad jego życiem. I wiemy o tym, że rządził jeszcze długo, a później, pomimo tego błędu z Batszebą, miał syna Salomona, który wybudował świątynię pańską i rządził w dalszym ciągu. Był jednym z najmądrzejszych, jak mówi słowo, ludzi, dlatego że Bóg obdarzył go kolejnym darem. I oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus, który też z tego pokolenia Dawidowego narodził się tutaj na ziemi. Kiedy już mógł nasycić się Bożym dobrem, kiedy doświadczył Bożego przebaczenia, kiedy wyszedł z tego momentu skruchy i doświadczył Bożej łaski, Dawid dalej w 56 psalmie pisze: pragnę spełnić to, co Ci ślubowałem, Boże. Tobie złożę dziękczynienie, gdyż ocaliłeś me życie od śmierci. Tak, uchroniłeś również me nogi przed potknięciem, abym przechadzał się przed Tobą, Boże, w świetle życia. Czyli każdego dnia Dawid mógł tego doświadczyć i radował się tym. To są słowa, które mówi w pełni radości, bo jest świadomy, co Bóg dla niego uczynił. Więc mamy upamiętanie, ale jest także i wiara. Wiara, bez której nie poznalibyśmy naszego Pana, bez której nie możemy przyjąć to, co Bóg nam przygotował. Upamiętanie i wiara to dla nas wskazówka do drogi prawdziwej i największej radości, jaką możemy mieć, radości ze zbawienia. Żadna sytuacja i okoliczność naszego życia nie powinna zgasić tej radości. A w każdej trudnej sytuacji, kiedy przychodzi smutek i ciężar, ta radość może dać wam siły, może dać wam energię, może podnieść was na zupełnie inny punkt, bo będziecie wiedzieć, w czyich rękach naprawdę jesteście. Czy istnieje wiara bez upamiętania? Czy można wierzyć i nie upamiętać się i to wystarczy? Nie. Gdyż pokutujący człowiek, człowiek, który rozumie dzieło dokonane przez Jezusa, może być tylko świadomy, że oddziela go grzech od Boga. I tylko człowiek pokutujący może prawdziwie pragnąć Zbawiciela. Bo człowiek, który nie pokutuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo nie czuje się winny, nie ma potrzeby Zbawiciela, bo uzna, że jest niewinny. Dlatego jest istotny ten element naszego uniżenia przed Bogiem. A czy możliwe jest Boże upamiętanie bez wiary? Czy możemy tylko uniżyć się, ale w gruncie rzeczy nie wierzyć w te wszystkie różne rzeczy, o których mówimy? Jaki to ma sens? Jaką to ma wartość? W dalszym ciągu żadną. Bo trzeba uwierzyć Bożemu Słowu. Uwierzyć, że Jezus jest Zbawicielem. Aby przyjąć to zbawienie od naszego Pana. Może to, co mówię, jest takie bardzo fundamentalne, ale powiem wam, bardzo głęboko to sam osobiście przeżywałem. Istotą jest to, czego czasami nam brakuje. Odsłonić radość naszego życia. Zacząć żyć pełnią, do której nas Bóg przygotował. A ta pełnia to życie w zbawieniu. W stanie pełnego obdarowania. I o ile samo zbawienie jest darem dla nas, o tyle my możemy czasami usunąć przeszkody, aby móc to przyjąć. I to usunięcie to nasza wiara i nasze upamiętanie, czy nasze uniżenie, powiedziałbym tak łagodniej, gdyby kogoś miało zaboleć to słowo. Proszę was o jedną rzecz. Czy dla kogoś to, co dzisiaj mówię, ma jakąś szczególną wartość i znaczenie? Podnieście swoje dłonie. Dla kogo? Wiecie, nie mówmy za wszystkich. Każdy mówi za siebie. Powiem wam, że wasza deklaracja jest też zawsze deklaracją przed Bogiem. To moje pytanie brzmi, czy jest ktoś, kto chciałby w jakiś sposób szczególny w tej dziedzinie, w dziedzinie zrozumienia zbawienia i odsłonięcia radości zbawienia na każdy dzień, chciałby się modlić po prostu w swoim życiu. Chciałby to mieć, chciałby to odsłonić w swoim życiu. Czy jest ktoś taki? Proszę, żebyście podnieśli dłonie swoje. Są takie osoby. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. To moje pytanie drugie jest. Czy jest ktoś, kto nie jest pewny, że jest zbawiony? Kto chciałby może dzisiaj, tu na miejscu, być tego pewnym, zanim wyjdzie z tego miejsca? Czy jest osoba, która chciałaby swoje życie powierzyć Jezusowi? Zachęcam, chcę się pomodlić, chcemy się pomodlić razem z tobą. Jeżeli jest taka osoba, bardzo proszę, aby podniosła swoją dłoń. Jeżeli jest taka osoba, dziękuję ci bardzo, dziękuję, widzę twoją rękę. Czy jest jeszcze ktoś? Czy jest ktoś, to chciałby doświadczyć tego zbawienia. Przyjąć ten cudowny, wspaniały dar. Tak jak mówiłem, robimy to poprzez nasze uniżenie przed Bogiem. Ale także i w modlitwie. Chcemy błogosławić tą osobę, bo jest to niesamowita radość, której nikt nigdy nam już nie zabierze. Bo nam została ona dana. Dziękuję wam bardzo. Pochylmy nasze głowy. Dobry Ojcze, cudowny, wspaniały nasz Zbawicielu i nasz Królu Jezu Chryste, Duchu Święty. Dziękuję ci za ten szczególny i dobry czas, który nam tutaj teraz dajesz. Dziękuję ci, że z twojego słowa płynie tak wiele obietnic, tak wiele faktów, które możemy sobie uświadomić, tak wiele bogactwa, które zostało nam dane. Dziękuję Ci, Panie, i z pokorą przyjmujemy to wszystko, Królu, co nam dałeś. I Panie, rozumiejąc świadomość naszego uniżenia, Panie, pochylamy się przed Tobą, prosząc, aby ta pełnia, którą dla nas przygotowałeś, była rzeczywiście pełnią w naszym życiu. Abyśmy, otwierając wzrok nasz o poranku, świadomi tego, kim jesteśmy, co dla nas uczyniłeś, jaki jest nasz status. Abyśmy mieli w swoim sercu niesamowitą radość i wdzięczność, Panie. Aby usta nasze garnęły się wtedy do Ciebie, Panie. Modlę się o to, Panie, w życiu moich sióstr i moich braci i moim własnym, Panie. Modlę się o to, aby ta obfitość dotykała szczególnie tych, którzy tu takie pragnienie i taką gorliwość mają, którzy wznieśli swoje dłonie, Panie. Proszę Ciebie, niech to bogactwo, Panie, które od Ciebie pochodzi, Panie, spłynie jak wspaniały deszcz namaszczenia, Panie, na nasze życie, Panie. Abyśmy byli szczerzy, abyśmy korzystali z wszystkiego, co dla nas przygotowałeś, Panie. Usuń też wszelką przeszkodę poprzez Twojego Ducha Świętego. Mów do nas, Duchu Święty, co jest tą przeszkodą, abyśmy mogli upamiętać się, abyśmy mogli odwrócić się od niektórych naszych zachowań, od niektórych naszych błędów i nie popełniać ich więcej. Ale w tym wszystkim prosimy Ciebie, abyś dał nam siłę, abyśmy umieli pokonać nasze ograniczenia. Proszę Ciebie o to, nasz Panie. Ojcze, dziękuję Ci za tą osobę, która pragnie dzisiaj przyjąć Twoje zbawienie. Panie, tak jak tutaj powiedzieliśmy, jeżeli swoimi ustami wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, zostanie zbawiona. A Ty, Boże mój, dokonasz tego wielkiego dzieła, o którym dzisiaj tutaj mówiliśmy. Dzieła oczyszczenia, usynowienia, odrodzenia, uniewinnienia i uświęcenia. Panie, błogosławimy tę osobę. Panie, modląc się, aby ten czas upamiętania przed Tobą był czasem szczerym i otwartym przed Tobą, Panie. I aby Twoje błogosławieństwo i obfitość spłynęły do życia tej osoby, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, i wierzymy, że wielka radość jest teraz w niebie, Panie. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy za czas, który dla nas przygotowałeś. Dziękujemy za ten certyfikat niepisany, którego jesteśmy odbiorcami. Boże, daj nam mądrość. Daj nam świadomość tego, jaki autorytet nam dałeś, jakie dzieło mamy wykonać jako ci, którzy zostali nazwani uświęceni, Panie. Oddani, oddzieleni od ludzkich spraw dla Ciebie, Panie. Niech nasze serce dotykane jest przez Twojego Ducha i prowadzone przez Niego. Ty dajesz powołanie i wykonanie tego powołania i za to Ci chcemy podziękować. Panie, na ten najbliższy, nadchodzący tydzień, na dzisiejszy dzień, na ten czas odpoczynku, na ten czas relacji i spotkań rodzinnych, Boże mój, modlę się, aby spłynęło na nas Twoje błogosławieństwo. W Tobie, Ojcu, w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Panie, niech Twój pokój napełni nas i chcemy zanieść to do swoich domów, do miejsc, gdzie będziemy spędzać czas, Panie, aby być nasyconymi, Panie, i aby być prawdziwie radosnymi. Amen. Amen. Niech Was nasz Pan faktycznie błogosławi. Miejcie obfitość, miejcie radość, dzielcie się, cieszcie się ze sobą i ze swoich bliskich i najbliższych. Zostańcie z Bogiem.